Duchu Święty, prowadź nas, bądź naszym światłem. Zsyłaj na nas wszelkie potrzebne dla nas łaski. Przystępujemy do rozważania poszczególnych punktów z katechizmu Kościoła katolickiego. Rozważamy poszczególne sakramenty podczas ostatnich naszych kateches. Teraz jesteśmy przy sakramencie małżeństwa, kolejne punkty z tego sakramentu. Dzisiaj podejmiemy temat małżeństwo w Panu 1612-1617 punktu. Tutaj zwrócimy uwagę między innymi na nierozerwalność więzi małżeńskiej, także na związek Chrystusa i Kościoła. Sam Pan Jezus pobłogosławił miłość małżeńską i to nie tylko przez swoją obecność na weselu w Kanie i formalny sprzeciw wobec rozwodów i powtórnego małżeństwa, lecz także przez to, że sam przeżywał największe małżeństwo z miłości w całej ludzkiej historii. Jak to rozumieć? Wiemy przecież dobrze, że Pan Jezus prowadził dziewicze życie i nigdy się nie ożenił. Inaczej być nie mogło. Czyż Syn Człowieczy, który stał się człowiekiem i przyszedł na ziemię dla zbawienia wszystkich, mógłby się związać w sposób wyłączny z jedną określoną osobą? Ale właśnie miłość, z jaką Pan Jezus oddaje się, powierza ludzkości, została ujęta przez Nowy Testament w formie prawdziwego przymierza małżeńskiego. Spójrzmy, już Stary Testament wyraził miłość Jahwe do swego ludu w określeniach stosowanych do zjednoczenia małżeńskiego między oblubieńcem i oblubienicą. W Księdze Proroka Ozeasza czytamy: i poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie, poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Zgodnie z tą tradycją święty Paweł tak samo pojmował miłość Chrystusa do Kościoła, pisząc: mężowie, miłujcie żonę, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyścić obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić się przed sobą jako chwalebny, nie mając skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mowa o Kościele. Aby dobrze zrozumieć sens tego tekstu, często czytanego podczas mszy świętych, ślubnych, należy podkreślić, że dla Pana Jezusa Kościół nie jest, jak to czasem ludzie sobie wyobrażają, ani organizacją, ani anonimową instytucją. Dla Pana Jezusa Kościół to ktoś. To my wszyscy. To ta część ludzkości, która przyjmuje Jego miłość i daje na nią odpowiedź. To jakże ktoś bliski dla Pana Jezusa. Oto dlaczego symbolem Kościoła w jego najgłębszej rzeczywistości jest żywa osoba, kobieta, Maryja Dziewica. W takiej perspektywie tekst Pawła jest jakże bardzo wymowny. Chrystus umiłował i dalej miłuje Kościół tak, jak jedna osoba jest w stanie miłować drugą, jak mężczyzna może kochać kobietę, jak kobieta może kochać mężczyznę. On oddał siebie na krzyżu za Kościół i w ciągu historii On go oczyszcza i uświęca przez wodę chrztu. Za każdym razem, kiedy wymawia się nad dzieckiem Bożym słowa rytuału: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezus jeszcze jedno stworzenie wyrywa z mocy zła i wciela w tę oblubienicę, którą pragnie mieć świętą i nieskalaną, to znaczy Kościół naprawdę zaślubiony przez Jego miłość. Znaczenie miłości między mężczyzną i kobietą oraz głęboki sens płciowości chrześcijanie mogą zobaczyć w samej głębi miłości Chrystusa do swojej oblubienicy. I w ramach małżeńskiego przymierza Jezusa ze wspólnotą Kościoła, którą wszyscy tworzymy. Tajemnicza wielkość ludzkiej miłości jest nieco dalej wspominana w tekście świętego Pawła i określona słowami: tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. To z listu do Efezjan. To nie przypadek, że Jezus, Syn Boży, przyszedł na ten świat jako mężczyzna, podczas gdy Kościół jest z istoty żeński, oblubienica, małżonka, matka i streszcza się całe w kobiecie, Maryi. Nie na próżno Pan Bóg stworzył na początku mężczyznę i kobietę. Oznacza to, że miłość ludzka jest wpisana w samo sedno myśli Stworzyciela i że małżeńskie zjednoczenie mężczyzny i kobiety jest w sposób nierozłączny, związane z największym aktem miłości w całej historii. Miłości Jezusa, przelewającego swą krew na krzyżu za zbawienie ludzkości. Dla chrześcijanina małżeństwo nie jest zwykłą instytucją społeczną, ani tym bardziej lekarstwem na ludzkie słabości, ale to autentyczne, nadprzyrodzone powołanie. Wielki sakrament w Chrystusie i w Kościele, jak mówi święty Paweł, a równocześnie zobowiązanie, jakie mężczyzna i kobieta podejmują na zawsze. Ponieważ czy tego chcemy, czy nie, małżeństwo ustanowione przez Pana Jezusa jest nierozerwalne, jest świętym znakiem, który uświęca działaniem Jezusa, który wchodzi w duszę nowożeńców i zaprasza ich, by poszli za Nim, przemieniając całe życie małżeńskie w Bożą wędrówkę po ziemi. Małżonkowie są powołani do uświęcania swego małżeństwa i do uświęcania samych siebie w tym związku. Popełniłby więc poważny błąd każdy, kto budowałby swoje życie duchowe w oderwaniu od domu i poza nim. Życie rodzinne, relacje małżeńskie, opieka nad dziećmi oraz ich wychowanie, wysiłek utrzymania rodziny, zapewnienia jej bytu i polepszenia go, stosunki z innymi osobami tworzącymi społeczność. Wszystko to są zwyczajne ludzkie sytuacje, które chrześcijańscy małżonkowie powinni wynosić do poziomu nadprzyrodzonego. Czyli jednym słowem budować swoje życie na Bogu. Wiara i nadzieja powinny przejawiać się w sposób w spokoju, z jakim podchodzi się do małych lub dużych problemów, które zdarzają się w każdym domu, w zapale, z jakim się trwa w spełnianiu własnych obowiązków. W ten sposób miłość wypełni wszystko i będzie prowadzić do dzielenia się radościami i ewentualnymi zmartwieniami. Pozwoli uśmiechać się i zapomnieć o własnych troskach, żeby zajmować się innymi, słuchać współmałżonka oraz dzieci i okazywać im, że są naprawdę kochani i rozumiani. Przechodzić do porządku dziennego ponad drobnymi starciami, które egoizm mógłby wyolbrzymić. Wkładać wiele serca w we wszystkie drobne przysługi, które składają się na codzienne współżycie z innymi. Uświęcać życie rodzinne dzień po dniu dzięki serdeczności, stworzyć prawdziwą rodzinną atmosferę. O to właśnie chodzi. Aby uświęcać każdy dzień, trzeba praktykować wiele cnót chrześcijańskich. Na pierwszym miejscu cnoty teologalne, a po nich wszystkie inne. Roztropność, lojalność, szczerość, pokorę, pracowitość, radość. Mówiąc o małżeństwie, o życiu małżeńskim, trzeba najpierw poruszyć temat miłości małżonków. Czysta i szlachetna miłość małżeńska jest rzeczą świętą. Tradycja chrześcijańska często dostrzega w obecności Chrystusa na godach w Kanie Galilejskiej potwierdzenie boskiej wartości małżeństwa. Zbawiciel nasz poszedł na gody weselne, pisze święty Cyryl Aleksandryjski, aby uświęcić początek ludzkiego życia. Małżeństwo jest sakramentem, który sprawia, że dwoje stają się jednym ciałem. Teologia mówi wyraźnie, że jego materią są właśnie ciała osób biorących ślub. Pan uświęca i błogosławi miłość męża do żony i miłość żony do męża. Ustanowił nie tylko zjednoczenie ich dusz, ale i ciało. Stwórca obdarzył nas rozumem, który jest jakby iskrą rozumu Bożego i który wraz z wolną wolą, będącą kolejnym darem Pana Boga, pozwala nam poznawać i miłować. Dał również naszym ciałom zdolność przekazywania życia, która jest jakby uczestnictwem w Jego mocy stwórczej. Pan Bóg zechciał posłużyć się miłością małżeńską, żeby sprowadzać na świat nowe istoty ludzkie i powiększać ciało swojego Kościoła. Płciowość jest Bożym darem, skierowanym w sposób szlachetny ku życiu, ku miłości, ku płodności. Taki jest kontekst, tło chrześcijańskiej nauki o płciowości. Nasza wiara nie wyrzeka się niczego, co piękne, co szlachetne, co prawdziwie ludzkie na tej ziemi. Poucza nas, że zasadą naszego życia nie powinno być egoistyczne dążenie do przyjemności, bo tylko wyrzeczenie i poświęcenie prowadzi do prawdziwej miłości. Bóg nas umiłował i zaprasza nas, abyśmy Go miłowali i abyśmy miłowali innych w sposób tak samo prawdziwy i autentyczny, w jaki On nas miłuje. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. To słowa, które zdają się zawierać paradoks, które zapisał w swojej Ewangelii święty Mateusz. Osoby, które nieustannie zajmują się sobą, które w swoim postępowaniu przede wszystkim szukają własnego zadowolenia, narażają swoje zbawienie wieczne i już teraz w sposób nieunikniony są nieszczęśliwe i niezadowolone. Tylko ten, kto zapomina o sobie i oddaje się Bogu i innym, również w małżeństwie, może znaleźć szczęście na ziemi, doświadczając szczęśliwości, która jest przygotowaniem i zadatkiem nieba. W czasie naszej ziemskiej wędrówki cierpienie jest kamieniem probierczym miłości. Stan małżeński, mówiąc obrazowo, ma swój awers i rewers. Z jednej strony radość. Radość, że się jest kochanym, satysfakcja, jaką daje budowanie i utrzymywanie rodziny, miłość małżeńska, pociecha z wzrastających dzieci. Z drugiej strony cierpienia i przeciwności, upływ czasu, który wyniszcza ciało i grozi zgorzknieniem charakterów, pozorna monotonia, zawsze z pozoru jednakowych dni. Ubogie miałby pojęcie o małżeństwie, o ludzkiej miłości ten, kto by sądził, że w zetknięciu z tymi trudnościami miłość i radość się kończą. Właśnie wtedy, gdy uczucia, które ożywiały ludzi, ukazują swoją prawdziwą naturę. Oddanie i czułość umacniają się i objawiają w autentycznej, głębokiej miłości, potężniejszej niż śmierć. Ta autentyczna miłość wymaga wierności, o której dalej czytamy w katechizmie, oraz uczciwości we wszystkich relacjach małżeńskich. Pan Bóg, komentuje święty Tomasz z Akwinu, połączył różne funkcje życia ludzkiego z przyjemnością, z zadowoleniem. Stąd ta przyjemność i to zadowolenie są dobre. Jeśli jednak człowiek, odwracając porządek rzeczy, szuka przyjemności jako wartości samej w sobie, odrzucając dobro i cel, z którymi powinna się ona wiązać i ku którym powinna być skierowana, wynaturza ją i wypacza, przemieniając w grzech lub okazję do grzechu. Związek mężczyzny i kobiety wyłącznie w takiej konfiguracji płciowej i ilościowej obecny był w Bożych planach od stworzenia świata i został opisany już na samym początku Pisma Świętego. Księga Rodzaju podaje, że Stwórca błogosławił pierwszym rodzicom, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Na tym jednak udzielana małżonkom z powodu Bożej miłości do ludzi łaska się nie skończyła. Podczas swojej ziemskiej posługi Syn Boży odświeżył i oczyścił z błędnych ziemskich naleciałości obowiązujące ówcześnie w Izraelu prawo regulujące związek mężczyzny i kobiety. Prawo umożliwiające list rozwodowy, ustanowiony przez Mojżesza z powodu zatwardziałości serc Żydów. Jednak, jak dowiadujemy się z kart Ewangelii według świętego Mateusza, Pan Jezus zauważył, że taka sytuacja nie istniała na początku dziejów przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych. Pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. Dzięki ustanowieniu sakramentu małżeństwa związek mężczyzny i kobiety został uświęcony, a oblubieńcy od dnia ślubu otrzymują od samego Stwórcy łaski potrzebne do pokonywania piętrzących się trudności we wspólnym życiu i wychowywaniu dzieci. Ponadto za sprawą Jezusa Chrystusa związek małżeński stał się nierozerwalny. Chociaż dzisiejszy świat i mający gotową odpowiedź na wszystko liberalni celebryci przekonują, że konieczność wytrwania w małżeństwie do śmierci jest nieludzka. Tak naprawdę to właśnie jego nierozerwalność jest objawieniem Bożego miłosierdzia. W czasach pogańskich, a nawet w prawie żydowskim, mężczyzna mógł oddalić kobietę sytuację taką Kościół Chrystusowy odrzucił u samego swojego zarania i ta nauka mimo obserwowanych obecnie perturbacji jest w mocy, a zmienić jej nikt nie może, gdyż nierozerwalność jest prawem nadanym ludzkości przez samego Syna Bożego. Tego, co uświęcone, nie da się odświęcić. Jedyną akceptowalną formą związku małżeńskiego jest małżeństwo sakramentalne. Nie ma w katolicyzmie małżeństwa bez sakramentu. Miłość dwojga ludzi jest więc przez Kościół i jego głowę, Syna Bożego, uświęcona. Tak jak uświęcony związek łączy mistyczne ciało Chrystusa i samego Pana Jezusa. Tak jak relacji między Zbawicielem a jego mistyczną oblubienicą Kościołem nie można rozwiązać. Tak też wzorowana na tym doskonałym związku sakramentalna zażyłość mężczyzny i kobiety nie może z żadnego powodu zostać zakończona i zbudowana na nowo z kimś innym. Odrzucenie rozwodów niesie za sobą jednak nie tylko mistyczną naukę, ale także namacalne w życiu ziemskim korzyści dla rodziny. Niegdyś kobieta, czy to jeszcze bezdzietna, czy już posiadająca potomstwo, mogła zostać zostawiona nawet bez konkretnego powodu. Oczywiście porzucenie groziło również mężczyźnie, jednak zarówno przed wiekami, jak i dzisiaj największą cenę rozpadu związku płaci kobieta i dzieci. Miłosierny Bóg w trosce o kobietę wprowadził do sakramentalnego, jedynego akceptowalnego w Kościele małżeństwa czynnik nierozerwalności. W ten sposób, dzięki nauce Jezusa Chrystusa, nikt nie może w zgodzie z prawem Bożym opuścić żonę lub męża, by rozpocząć nowe życie na gruzach poprzedniego, zrujnowanego w wyniku ulegania własnym pożądliwościom. Mimo że współczesne aktywistki feministyczne traktują rozwód jako jedną z form wyzwolenia kobiet z tak zwanego przez te środowiska, z tak zwanej przez te środowiska męskiej dominacji, to tak naprawdę chrystusowe prawo nowego przymierza, którego depozytariuszem jest Kościół katolicki, broni niewiasty przed porzuceniem, przed krzywdą i samotnym wychowywaniem dzieci. Zaś postępowe ideologie, których realizację widzimy niestety dookoła nas, prowadzą do rozbicia małżeństw i cierpienia. Także, a może nawet głównie kobiet i dzieci. Ważną i wspaniałą konsekwencją krytykowanej współcześnie nierozerwalności małżeństwa, o której będziemy mówić podczas naszych kolejnych kateches, jest również bezpieczeństwo, jakie w pełni odczuwają dzieci w stabilnej i trwałej rodzinie. Tam, gdzie jest miłość. Łatwy do odnalezienia dzisiaj zanik miłości. Patologiczne kłótnie, przemoc, rozwody i w konsekwencji zatracenie przez młodych ludzi autorytetu dla niegodnie postępujących starszych, będące częstą konsekwencją ideologii samorealizacji lub szukania siebie przez rodziców, mogą być odczuwane przez wiele lat, przez całe życie osoby dotkniętej tym trudnym dzieciństwem. Odpowiedzią na to jest prawo Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa, ustanowione, o czym wie każdy katolik, nie na złość ludziom i nie przeciw ich potrzebom, a właśnie po to, by człowiek w swojej ziemskiej wędrówce mógł pokonywać stojące przed nim wyzwania. Pan Bóg jest miłosierny, a Jego doskonała miłość do ludzi jest nieprzebrana i uwidacznia się także w nauce Jezusa Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa. Kto twierdzi, że nieakceptujący rozwodów oraz niesakramentalnych związków Kościół katolicki jest w swoim nauczaniu nieludzki, ten ulega modą tego świata i nie ufa Synowi Bożemu. Trzeba nam zabiegać, abyśmy byli gotowi powiedzieć wobec każdej nauki Zbawiciela, każdej nauki Jezusa Chrystusa, słowa: ufam Tobie. Nawet jeśli świat twierdzi, że to zacofane i niemodne.